Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i naprawdę jest to coś niesamowitego, że po raz kolejny możemy się wspólnie razem dzisiaj tutaj spotykać. Amen? I zacznę takim wersetem, który bardzo wszyscy dobrze znamy. W zasadzie moglibyśmy go wyrecytować z pamięci wszyscy. Jana 3,16. Jana 3,16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Inne trochę tłumaczenie, bardzo podobne. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I słuchajcie, wiecie co? Wielkanoc, jak większość świątecznych dni w Polsce, tak? Jest to jeden taki z okresów, myślę, w kalendarzu, czasu w kalendarzu, w którym możemy zaobserwować pewne, bym to tak nazwał, ruchy społeczne. Pewne jakieś poruszenie w narodzie. I możemy oglądać naszych sąsiadów, którzy nie wiedzieć czemu, nagle tego jakiegoś dnia z jakimś koszyczkiem udają się w pewne miejsce, żeby ktoś ten koszyczek pobłogosławił. Możemy oglądać naszych sąsiadów, którzy tak być może jak nigdy dotąd, nawet nie padło z ich słów imię Jezus nigdy, nie wspomnieli nigdy w rozmowach z nami o Bogu, nagle pobudza się w nich coś takiego, że do kościoła trzeba iść. Trzeba wstać rano, przygotować te pisanki, czy to tam różne rzeczy się robi. Trzeba iść w te świąteczne dni. I myślę, że my chrześcijanie patrzymy na ten aspekt troszeczkę inaczej. Myślę, że nasze pojęcie na temat Wielkanocy i tego, co się wydarzyło, jest zgoła inne. Dlatego, że każdy z nas, bardzo mocno to wierzę, mam nadzieję, że każdy z nas doświadczył tego, o czym mówi ten werset, który sobie na początku przeczytaliśmy. Albo Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My poznaliśmy, spotkaliśmy żywego Boga w naszym życiu, doświadczyliśmy tego, co On dla nas zrobił, co dla nas uczynił i bardzo mocno wierzę, że prawda ta, którą tak wyznajemy w te dni, nie jest tylko prawdą, którą wyznajemy w te dni, a wyznajemy ją codziennie. Każdego dnia.
Amen.
I tak naprawdę pewien powód radości, dla którego my dzisiaj mamy taki szczególny, dlatego że wszyscy razem w Polsce w jakimś tam stopniu upamiętniamy to, co wydarzyło się na krzyżu, tak naprawdę radość z tego jest żywa w naszych sercach, w naszych życiach każdego dnia. W każdej chwili, nieważne przez co przechodzimy. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset, tak bardzo znany, tak bardzo często cytowany, śpiewany na przeróżne sposoby też, 50 różnych melodii ułożonych już pewnie na pewno do niego było, mówi o miłości. Mówi o tym, że Bóg zrobił coś dla nas z miłości. Dlatego, że tak bardzo każdego z nas tutaj, jak jesteśmy, ukochał. Dlatego, że tak bardzo każdego z nas kocha. Dlatego, że tak wiele dla nas zrobił. Dlatego, że taką cudowną miłość możemy oglądać w tym czynie, który się dokonał na krzyżu Golgoty. Wierzę mocno, że nasze życie nie powinno być już nigdy więcej takie samo. Coś powinno się wydarzyć. I kiedy myślałem o tym, czy można by było się podzielić tą wielkanocną niedzielę, czy nie wiem, to się mówi Wielką Niedzielę, tak? Wybaczcie mi, ja za dużo z tą tradycją Kościoła katolickiego w życiu nie miałem, także mogę jakieś gafy strzelać generalnie, tak? Oto jak to się robi i tak dalej. Miałem tutaj, żyję wraz z moim rodzeństwem, a przynajmniej częścią rodzeństwa, które dzisiaj jest tutaj na sali, wychować się w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie nie chodziliśmy do Kościoła katolickiego, tak? I mogę po prostu jakieś tam rzeczy mówić, które może nie mają miejsca. No nie, mam nadzieję, że złapiecie kontekst. I Kiedy myślałem o tym, co dzisiaj można powiedzieć, w tą niedzielę, poniekąd bardzo szczególną, tak? Dlatego, że być może wiele myśli, wiele serc jest zwróconych na to, co Chrystus tak naprawdę uczynił, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, to, co się wydarzyło 3 dni później. Przyszła mi do głowy taka pewna historia. Historia, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Historię również znamy na pewno dość dobrze. Mówi ona o pewnym człowieku, który miał na imię Zacheusz. Pamiętacie Zacheusza wszyscy? Wszyscy pamiętamy?
Tak.
To dobrze. Ale to przeczytam mimo wszystko, co? 19 rozdział, 1 werset, tam do 10 wersetu przeczytamy. Potem wszedł do Jerycha, oczywiście Jezus, i przychodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zaście to było powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś powiedział: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Historia, tak samo jak werset z Ewangelii Jana, na pewno bardzo dobrze nam znana. Na pewno również niejednokrotnie słyszeliśmy różnego rodzaju wykłady na ten temat, co tutaj się wydarzyło. I na pewno doskonale zdajemy sobie sprawę, albo słyszeliśmy o tym, kim był tak naprawdę Zacheusz. Wiemy doskonale o tym, tutaj ze Słowa Bożego czytamy dość pewne konkretne informacje na temat tego człowieka. Wiemy o tym, że był człowiekiem bogatym. Wiemy o tym, że był przełożonym celników. Wiemy o tym, że dobrze mu się wiodło, a będąc przełożonym celników, możemy jeszcze wywnioskować pewne rzeczy więcej. Kim był tak naprawdę celnik? Był to pewien urząd w Izraelu, tak, który polegał na tym, że zbierano, co? Zbierano podatki. Był poborcą podatkowym. Taki celnik. I co ciekawe jeszcze do tego wszystkiego, jeśli ktoś nie wiedział, może mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, celnicy to byli Żydzi. To byli Izraelici, którzy służyli dla Cesarstwa Rzymskiego, tak naprawdę. I czytamy o tym, że Zacheusz był przełożonym właśnie takich ludzi. Także można by powiedzieć, że nie był tylko celnikiem, on był kimś więcej niż nawet celnikiem. A wiemy doskonale o tym, z jaką nienawiścią spotykała się okupacja rzymska w Izraelu. Wiemy doskonale o tym, czym się to się wiązało i jak on był nazywany na ulicy przez sąsiadów. Był po prostu traktowany jak zdrajca narodu. Jak ktoś, kto zdradził. Jak ktoś, kto jakby wyparł się tego, kim naprawdę jest. Służy obcemu mocarstwu, które najechało i podbiło, od którego próbujemy się tak uwolnić. On im pomagał, zbierał pieniądze od swoich rodaków, od swoich przyjaciół, od swojej rodziny i zanosił urzędnikom rzymskim. I wiecie co, wyobrażam sobie też taką sytuację, że bycie przełożonym jeszcze do tego wszystkiego wymaga pewnej kariery. Domyślam się, że to nie jest tak, że przyszli Rzymianie i powiedzieli: słuchaj, ty będziesz przełożonym tych celników. To wymagało zrobienia pewnej kariery, słuchajcie, w tych strukturach. Wymagało poświęcenia, oddania. Wymagało tego, że będę najlepszy, że będę najlepiej zbierał te podatki od tych ludzi. Będę zawsze przynosił te pieniądze. Także z takim typem człowieka mamy do czynienia. I mamy sytuację, w której on nagle słyszy o tym, że Jezus przyjeżdża. Że Jezus nadchodzi. I zrodziło się w nim pewne pragnienie. Pragnienie, które Jak czytam tą historię, przypomina mi pragnienie, kiedy ja również w swoim życiu zapragnąłem zobaczyć Jezusa. Pragnienie, które mam nadzieję, tak jak tu jesteśmy wszyscy razem, jako Kościół Boży, każdy z nas po raz pierwszy w życiu też kiedyś miał. Chcę zobaczyć Jezusa. On nadchodzi. Ja chcę Go zobaczyć. Ja chcę Go doświadczyć. I Zacheusz był właśnie taką osobą, która bardzo chciała zobaczyć Jezusa. Wiecie co? Nie pisze tutaj, dlaczego tak naprawdę chciał Go zobaczyć. Być może słyszał o Nim wiele różnych rzeczy. Być może usłyszał, jak wielkie cuda czyni. Być może usłyszał o tym, jaki On jest dobry. Ale najprawdopodobniej gdzieś z tyłu głowy świadomość tego, co Zacheusz dokonał w swoim życiu, co zrobił i kim był, spowodowało pewnie u niego takie myślenie, że jeżeli jest dla mnie jakikolwiek ratunek jeszcze, jeżeli jest dla mnie jeszcze jakakolwiek nadzieja, to musi to być ten człowiek, który przyjeżdża. To musi być ta osoba, która nadchodzi. I nieważne, co się będzie działo dookoła mnie, nieważne, jakie będą okoliczności, ja tylko chcę Go zobaczyć. On chciał Go tylko zobaczyć. Tylko zobaczyć. Dlaczego tak myślę, że tylko chciał Go zobaczyć? Bo myślę, żeby się nie wspinał na drzewo, gdyby chciał do Niego podejść bliżej, z Nim pogadać. Myślę, że zupełnie inaczej by się zachowywał, gdyby próbował jakoś nawiązać z Nim kontakt. Gdzieś z tyłu głowy on, jako ten grzesznik, jako ten celnik, zdawał sobie sprawę z tego, że być może nie jest godzien. Co się rodziło w jego głowie, słuchajcie, kiedy wiedział, że nadchodzi Jezus, jest tam tłum ludzi, od których prawdopodobnie on zbierał podatki, których jeszcze oszukiwał najprawdopodobniej dookoła. Coś się rodziło w jego głowie i on musiał w ten tłum wejść, tak, żeby zobaczyć Jezusa. Jak silne pragnienie ujrzenia Chrystusa musiało w nim być. Pomimo tego, kim jest, pomimo tego, co zrobił, jak wiele błędów popełnił, jak wiele złych rzeczy uczynił, on chciał zobaczyć Chrystusa. On po prostu chciał Go zobaczyć. I wiecie co? Wiele ludzi postrzega te historie starotestamentowe i nowotestamentowe, przepraszam, to akurat Nowy Testament, ale te historie z dziejów Izraela jako pewnego rodzaju często jakieś bajki, historie i nadają im pewne różnego rodzaju interpretacje albo wyobrażamy sobie to w jakiś taki inny sposób. Bardzo częstym błędem jest to, że my traktujemy tych ludzi, którzy wtedy żyli, jako może troszeczkę mniej inteligentnych. Jako może jakichś takich ludzi, którzy nie do końca tak może byli mądrzy, jak my teraz dzisiaj jesteśmy. No nie mieli takiej technologii, nie mieli telefonu komórkowego, tak? Nie mógł zadzwonić do apostoła Piotra, tak powiedzieć, słuchaj, wiesz co, kiedy Jezus nadchodzi, daj mi cynk, no nie? Nie, takie rzeczy nie miały miejsca. Niemniej jednak, słuchajcie, to byli tak samo inteligentni ludzie, jak my teraz. To byli tak samo mądrzy ludzie, jak my teraz jesteśmy. Dla ciekawości, wiele technologii do tej pory, my nie wiem, jak oni wykonywali pewne rzeczy. Do tej pory nam się to w głowie nie mieści, jak powstawały pewne rzeczy, zwłaszcza w tym okresie Cesarstwa Rzymskiego. A jednak oni byli w stanie to zrobić. I tak samo jak my teraz mamy, tym ludziom również zależało na pewnego rodzaju reputacji. Tak? Tak samo jak nam dzisiaj zależało na tym, żeby być szanowanymi. Tak samo jak nam dzisiaj często gdzieś w sercach rodzi się jakieś pragnienie może bycia dostrzeżonym przez innych. Oni tak samo to mieli. To byli tacy sami ludzie, jak my dzisiaj jesteśmy. Inaczej się ubierali, owszem. Czy gorzej? Ja bym się już kłócił. Inaczej. Po prostu czasy się trochę zmieniły. I Zacheusz był urzędnikiem. Teraz, jak dzisiejsi urzędnicy wyglądają? Jak sobie pomyślimy, urzędnik jakiegoś państwa, urzędnik na, nie wiem, skarbówki. Oj, przepraszam, nie. Może nie skarbówki. Nie wyobrażajmy sobie. Przygotowałem. Na przykład urzędnik skarbówki. Na przykład. Jak sobie wyobrażamy kogoś takiego? Nasze pierwsze wyobrażenie takiego urzędnika. Jest to ktoś?
W garniturze, z okularkami.
Od razu pierwsze, co myślimy, że ktoś poważny, tak? Ktoś, kto musi troszeczkę zadbać o swój wygląd, o to, jak się ubiera, tak? Dlatego, że na co dzień rozmawia z ludźmi. Wyobrażamy sobie kogoś takiego oficjalnego, tak? Kogoś takiego troszeczkę dostojnego. I w rzeczywistości w 95% przypadków tak właśnie jest, jak wejdziemy do urzędu. I możemy założyć, słuchajcie, że wtedy było tak samo. Czy wyobrażamy sobie urzędnika w dzisiejszych czasach?
W dresie.
Albo na tym garniturze służbowym, który wspina się na drzewo. Mało tego, a co, jakbyśmy zareagowali? Słuchajcie, nawet my, chrześcijanie, w dzisiejszych czasach, gdybyśmy mieli jakiegoś w Starogardzie, może teraz wybory idą, może troszeczkę wschodzę na zły tor, ale wyobrażamy sobie jakiegoś, nie wiem, członka rady miasta, tak, którego bardzo nie lubimy, bo podejmuje bardzo złe decyzje, no nie? I nagle dowiadujemy się, że on wszedł na drzewo jeszcze do tego wszystkiego. W garniturze. Jaka jest nasza reakcja na to wszystko? No i śmieszy nas to, nie? Taki poważny człowiek spina się na drzewo. I myślę, że możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że wtedy było tak samo z Zacheuszem. Ile barier musiało zostać przełamanych? Ile myśli musiało zostać zwyciężonych w głowie? Tylko po to, żeby zobaczyć Chrystusa. Tylko po to, żeby Go ujrzeć. Tylko po to, że może wizualnie przekonać się, że to, co o Nim mówiono, to, co o Nim usłyszałem, jest prawdą. Ja Go tylko chciałam zobaczyć. Cudowne jest to, że ta historia nie kończy się, że Zacheusz spiął się na to drzewo, Jezus przychodził, Zacheusz zobaczył Jezusa, Zacheusz wrócił do domu zadowolony. To nie o to w tym chodzi, prawda? Czytamy w tej historii, że dzieje się coś niesamowitego. Jezus Chrystus odpowiada na to pragnienie. Jezus Chrystus odpowiada na to pragnienie Zacheusza w taki sposób wręcz niesamowity. Dlatego, że nie tylko daje mu się zobaczyć, ale wierzy, że w swojej boskiej mocy wyczuwa to, że tu trzeba wykonać coś więcej. I był tłum ludzi. Jeden Zacheusz na drzewie. I kroki Jezusa zostały skierowane w kierunku właśnie tego Zacheusza. Tego urzędnika, nielubianego przez ludzi, który narobił tak wiele świństw, można by powiedzieć. Który pewnie można by powiedzieć, jak to dzisiaj mówi, że sprzedałby własną matkę i ojca. Człowieka jeszcze bogatego, który zrobił z siebie teraz, nie powiem co, nie chcę używać tego słowa, spinając się w tym garniturze na te drzewa. Jezus do niego podchodzi i mówi do niego: Zacheuszu, zejdź prędko. Zejdź, bo ja ciebie widzę. Zejdź, bo ja ciebie dojrzałem. Ja ciebie zobaczyłem, zanim wszedłem do tego miasta. Zejdź prędko, bo chcę dziś z tobą zjeść obiad. Zejdź prędko, bo dziś chcę pójść z tobą do twojego domu. Zejdź prędko, bo chcę z tobą mieć relację. Chcę być blisko z tobą dzisiaj. Zejdź prędko. I tutaj też się historia nie kończy. Można powiedzieć, wow, happy end nastąpił. Zacheusz nie dość, że zobaczył Chrystusa, to jeszcze Jezus do niego podszedł i coś mu powiedział. I tutaj właśnie wchodzi taki aspekt pewien, do którego bardzo mocno chciałbym dzisiaj nawiązać. Który bardzo chciałbym dzisiaj podkreślić. Dlatego, że tak jak tutaj się zgromadziliśmy dzisiaj w tym kościele i tak jak czytaliśmy ten pierwszy werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, czy był zbawiony. To nie jest tylko takie coś, że my sobie tu wyrecytujemy. Dlatego, że to ujrzenie Zbawcy w naszym życiu wywołuje pewne reakcje, wywołuje pewne skutki w naszym życiu. Jest jakby takim punktem zapalnym do czegoś. I w historii Zacheusza czytamy, słuchajcie, jak mocną reakcję wywołuje ujrzenie Chrystusa, spotkanie Chrystusa w życiu. Dlatego, że Jezus przychodzi do niego i mówi, słuchaj, ja po prostu chcę dzisiaj pójść z tobą do twojego domu, chcę, żebyśmy sobie siedli przy stole, żebyśmy pogadali troszeczkę, chcę się z tobą zaprzyjaźnić i zobaczcie, jaka jest reakcja Zacheusza na te słowa. Co on mówi Jezusowi, kiedy ten mu mówi, że ja po prostu chcę pójść z tobą do domu, do twojego domu, do twojej rodziny, poznać swoją żonę, dzieci, zobaczyć, jak żyjesz. Pierwsze słowa Zacheusza są, Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. I uważam, że właśnie taką reakcją, takiej reakcji możemy się spodziewać w przypadku styczności z prawdziwą, cudowną, Bożą miłością. Takiej reakcji możemy się spodziewać, kiedy do naszego życia przychodzi obecność Boża, kiedy w naszym życiu my również zobaczymy Jezusa i kiedy w naszym życiu również On wyciągnie do nas rękę i powie, chodź, chcę po prostu z tobą być. Nikt nie musiał Zacheuszowi mówić, co źle robi. Nikt nie musiał mu wypominać, napominać. Nikt nie musiał mu mówić, że słuchaj, ty żyjesz niegodnie. Jezus nie musiał mu, słuchaj, pójdę z tobą do domu, ale najpierw to wiesz co, to musisz troszeczkę posprzątać w swoim życiu. Musisz troszeczkę tam porządku zrobić, poukładać pewne sprawy. Już pomijam te kwestie wynagrodzenia tych, którym tutaj coś źle zrobiłeś. W przypadku, kiedy Zacheusz spotyka Chrystusa, kiedy dociera do niego ten ogrom Bożej miłości, bo to tylko w ten sposób można wytłumaczyć. Nagle Zacheusz dociera do niego to, że wszystko, co ma, jest niczym tak naprawdę. Nie interesuje mnie mój majątek w ogóle, to co zgromadziłem. Połowę już oddaję. Kto by cię sobie nie przeliczył, że tą drugą połowę potrzebuje na to, żeby oddać tym, którym zabrał. Pamiętamy historię bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa. Co jeszcze mogę zrobić, Panie Jezu, powiedz mi. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj. I on się odwrócił zasmucony. Tu mamy sytuację 180 stopni inną. Tutaj nie trzeba było mówić, co masz zrobić. Zauważcie. Zacheusz nawet się nie zapytał. Grzesznik, ten celnik, ten człowiek, taki ten wyrzutek społeczny, można by powiedzieć. Nawet nie musiał się pytać, co ma robić. On wiedział, co ma zrobić. Bo ujrzał Zbawiciela. Bo ujrzał zbawienie dla swojego życia, do swojego domu i stwierdził, że cokolwiek mam, kompletnie nie jest warte niczego. Bo prawdziwa wartość właśnie przyszła do mojego życia. Prawdziwa wartość właśnie mi się objawiła. Ja grzeszny człowiek, który nakradł, nakłamał, oszukiwał tak wiele, zdradził swoją własną ojczyznę i Zbawiciel do mnie podchodzi i ze mną rozmawia. To, że Chrystus przychodzi do naszego życia, to, że On czyni coś w naszym życiu, to, że spotykamy Go któregoś dnia, powinno wywoływać też w nas pewne czyny. To, że już nie będziemy tacy sami. To, że nasze życie nie będzie już takie samo. To, że wartości, które mieliśmy do tego dnia, już są troszeczkę poprzestawiane. Albo nawet i diametralnie. Albo na 180 stopni. Przestawione. I za każdym razem, kiedy gdzieś zdarzają mi się w życiu sytuacje, kiedy przychodzę jakiś trudny okres, może jakiś trudny czas w pracy, że jest po prostu ciężej, że jest jakaś sytuacja może w moim życiu, która gdzieś mnie przytłacza albo zabiera mi czas, przypominam sobie zawsze tą historię. Przypominam sobie o tym Zacheuszu. I staram sobie wyobrazić, jak wielkie właśnie pragnienie miał, można powiedzieć, ten chłop, żeby ujrzeć Chrystusa. I mówię, Boże, ja Ciebie też tego tak chcę oglądać. Ja też po prostu chcę Cię zobaczyć. Ja też chcę Ciebie tak doświadczyć, jak On. W taki prosty, niesamowity sposób. Nieważne, co się dzieje dookoła mnie w danym momencie. Nieważne, przez jak wielką burzę teraz przechodzę. Nieważne, w jak wiele rzeczy uwikłany jestem teraz. Boże, ratunek jest tylko w spotkaniu z Tobą. W doświadczeniu Twojej obecności w taki ponadnaturalny, cudowny sposób. Czytamy tutaj o pewnej pokucie Zacheusza. O pewnym wyznaniu grzechów. Czytamy o pewnej reakcji spowodowanej nie tym, że bo tak trzeba, bo tak napisano w Starym Testamencie, bo tak jakiś tam apostoł mi kazał tak zrobić, czy pastor. Czytamy o reakcji takiej, można by powiedzieć, pokutnej tylko i wyłącznie dlatego, że Zacheusz spotkał żywego Boga. Doświadczył Go. Jest też tutaj oczywiście pewien aspekt tego, że jeszcze tutaj w tej historii taki jeden ciekawy, że coś nie spodobało się ludziom dookoła. Ludzie byli niezadowoleni. Tak? Że Jezus do niego podszedł? Jezus z takim człowiekiem chce zjeść obiad? W ogóle usiąść przy jednym stole? Zmierzając ku końcowi, chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze list Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Który myślę, że w bardzo fajny sposób pewną uzupełnia to, co się wydarzyło w tej historii, którą czytaliśmy przed chwilą. List do Efezjan, drugi rozdział, mówi tak. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg hojny w miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas. I to martwych z powodu upadków ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je wcześniej, by były treścią naszego życia. Czy to nie jest podobna właśnie historia? Czy to nie czytamy o podobnych rzeczach, jakie mogliśmy zobaczyć w życiu Zacheusza? Każdy z nas, jak tutaj czytam, był kiedyś uwikłany w coś. Każdy z nas był uwikłany w różnego rodzaju rzeczy związane z tym światem. Spotkanie Chrystusa w naszym życiu spowodowało to, że staliśmy się ludźmi wolnymi od tych rzeczy. Amen? Że te pęta grzechu, te więzy, te kajdany grzechu zostały zerwane z nas. Dlatego, że doświadczyliśmy, jak tutaj czytamy, doświadczyliśmy tej hojności Boga, Jego miłosierdzia, Jego łaski. I co więcej, czytamy o tym, że to, że doświadczyliśmy tego, to, że poznaliśmy tą miłość Jego, na tym się właśnie historia też nie kończy. Dlatego, że w 10 wersecie czytamy, że jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Mało tego, czytamy, że Bóg przygotował je wcześniej, by były treścią naszego życia. Spotkanie z Chrystusem nie kończy się na spotkaniu z Chrystusem. Spotkanie z Chrystusem kończy się w wieczności. Albo i zaczyna, albo kończy. Spotkanie z Chrystusem sprawia to, że nasze życie zmienia się o 180 stopni i czyny i rzeczy, które robiliśmy do tej pory, zmieniają się również i robimy inne rzeczy. Nie siadamy na kanapie, no to jak już jestem teraz zbawiony, to ja sobie, Panie Jezu, tutaj poczekam na Twoje przyjście w takim razie. Czytam, że jesteśmy Jego dziełem i zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Czyny same się nie zrobią. Samo się to nie wykona. A tym bardziej, że w tym 10 wersecie jest coś takiego niesamowitego, bo czytam, że Bóg przygotował je już wcześniej, aby były treścią naszego życia. Jak sobie przypominam, słuchajcie, na tym, ja nigdy z polskiego jakiś super nie byłem niestety, ale pamiętam zawsze taką zasadę pisania opowiadań, tak? Takich historii dłuższych na sprawdzianach czy na maturze. Tak? Zawsze pamiętam, ta nauczycielka powtarzała, że prawdziwe opowiadanie musi się zaczynać od wstępu, rozwinięcia, tak? Czy treści i zakończenia. Zauważyłem, że my bardzo często w naszym życiu chrześcijańskim myślimy, że spotkanie z Chrystusem to jest tylko ten wstęp taki, tak? Spotkaliśmy Chrystusa i wszystko fajnie. Ale potem jest dalej rozwinięcie tego wszystkiego. Jest pewna treść. Jest pewne sedno. To, co się tak naprawdę wydarzyło wtedy, kiedy my spotkaliśmy. Ten wstęp jest rozwinięty, rozciągnięty. To jest najdłuższa część całego opowiadania. To rozwinięcie, ta treść naszego życia jest najdłuższą częścią tego tutaj naszego życia na ziemi. Aż do momentu zbawienia, aż do momentu naszej śmierci tutaj na ziemi i zmartwychwstania tam w niebie. I czytamy, że te dobre uczynki, te rzeczy, które mamy robić, mają być treścią naszego życia. One muszą, to musi być coś najbardziej widocznego w naszym życiu. Takiego przejawiającego się, takiego coś, co jak patrzą na nas ludzie, to że widzą, że dobre uczynki są treścią życia tego człowieka. I nawiązując wcześniej, jeszcze raz powtarzając do historii Zacheusza. Jeszcze raz nawiązując do tego, co wcześniej czytaliśmy. Nie oczekuję tutaj od nikogo, że te dobre uczynki to będzie coś, co, że tak powiem, robimy, bo ktoś nam kazał. Robimy, bo Rada Zboru zdecydowała, że tak musimy robić. Nie, my je będziemy robić, my je będziemy czynić, dlatego, że chcemy to robić. Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego będziemy czynili dobrze. Dlatego chcemy czynić dobrze. Dlatego zawsze będziemy pełni zapału do pracy dla Pana. I chciałbym was dzisiaj zostawić ten wielkanocny weekend z takim pytaniem. Czy właśnie moje serce jest pełne zapału do pracy dla Pana? Czy treścią mojego życia są dobre uczynki wywołane Bożą miłością? Wywołane tym, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Leżał w grobie przez 3 dni, ale zmartwychwstał i żyje wiecznie. I ja to wiem. I ja tego doświadczyłem. I ja go zobaczyłem, tak jak Zacheusz go zobaczył. Każdy z nas może mieć definicję dobrych uczynków swoją tutaj. Ale myślę, że w aspekcie tutaj Słowa Bożego, tego, że Duch Święty został również nam dany, myślę, że powinniśmy mieć takie wspólne poczucie tego, czym są właśnie te dobre uczynki. I chciałbym, żeby każdy z nas właśnie w ten weekend się zastanowił. Dlatego, że nie będziemy po raz kolejny tutaj powtarzali z przodu, jak wiele pracy jest do wykonania. Jak wiele dobrych uczynków jest do zrobienia. Jak wiele dobrych rzeczy ten świat oczekuje. Jak wiele, jakie olbrzymie pole misyjne jest dla nas tutaj, tu w Starogardzie, wśród naszych znajomych, wśród naszych rodzin. Jak bardzo świat potrzebuje zobaczyć Chrystusa, tak samo jak zobaczył go Zacheusz. Powstaniemy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że jesteś żywym Bogiem, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy w ten weekend, Panie Jezu, po raz kolejny być może, ale w taki prosty sposób spojrzeć na to, co uczyniłeś dla nas, umierając za nas na krzyżu. Jaki cud się wydarzył, kiedy zmartwychwstałeś? Jaki cud się wydarzył, kiedy wstąpiłeś do nieba, Panie? I dziękujemy Ci za to, że każdemu z nas dałeś siebie poznać, Panie. Dałeś siebie zobaczyć. Dziękujemy Ci, Panie, że wyciągnąłeś do nas swoją rękę, Boże. Że przyszedłeś do domu każdego z nas, Boże, tak jak przyszedłeś do Zacheusza. I proszę Ciebie, Panie, żeby ten wstęp, który się wydarzył kiedyś, nie zakończył się na wstępie, Boże. Ale żeby w życiu każdego z nas było dalej rozwinięcie. Była ta treść tego życia, którą jesteś Ty, którą stanowisz Ty, Boże. Proszę Ciebie, Ojcze, o to, abyś pobudzał nasze serca, jeżeli któreś zaspało, Boże, abyś pobudzał je do dobrych uczynków, abyś pobudzał je do zapału, do takiej chęci czynienia dobrze. Proszę Ciebie, Panie Jezu, abyś jest ktoś, kto może gdzieś ta pierwsza miłość może wygasła, może gdzieś poszła w zapomnienie, Boże. My chcemy Ciebie dzisiaj zobaczyć, Panie. Chcemy Ciebie zobaczyć, przychodzącego w swojej chwale, Boże. Pragniemy Ciebie ujrzeć, żywego, zmartwychwstałego Boga. Chwała niech Ci będzie, Panie. Chwała Tobie niech będzie za wszystko, Boże. Uwyższamy Cię, Boże. Boże, pragniemy być Kościołem. Tych ludzi przede wszystkim widzą Ciebie. Widzą Twoją światłość, Boże. Tryskającą na wszystkie strony, Boże. Tylko proszę Cię, Panie, byś usuwał spośród nas wszelkąkolwiek niewiarę, zwątpienie, Boże. Abyś przynosił miłość i pokój do każdego z nas.
przynosił taką prawdziwą jedność, wynikającą z Twojej miłości.
Chwała Tobie.